Nasza czołówka.
Dobry wieczór Państwu, Rafał Polacki, program realizuje Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Strasznie spokojny dzisiaj ten wieczór, jak sobie jeżdżę ciepło, pięknie, sympatycznie. Ciekawe, czy za tydzień będzie tak samo, już kiedy będzie ogłoszona pierwsza część wyników wyborczych, przynajmniej tam, gdzie pierwsza tura rozstrzygnie. Tak będzie w wyborach do rad, do sejmików, do rad powiatów, rad gmin i pewnie w niektórych przypadkach także do urzędów tych najwyższych, czyli prezydent, burmistrz, wójt, tam, gdzie ponad 50% głosujących wskaże na zwycięzcę. O tym będziemy oczywiście mówili wczoraj z politykami, dzisiaj z dziennikarzami, ale mam nadzieję, że to będzie zupełnie inne podsumowywanie. Przede wszystkim będą to robili fachowcy chłodnym okiem z dystansu, niezaangażowani politycznie. To zawsze jest inne spojrzenie. I zachęcam dziś do słuchania nas do godziny 20. W studiu są dzisiaj z nami Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A także Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski.
Dobry wieczór.
Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dobry wieczór.
I Tomasz Woźniak, nasz Głos Poznański.
Witam serdecznie.
No dobrze, to tak proponuję małą retrospekcję. Będziemy podsumowywali, więc proponuję, żebyśmy cofnęli się o 4 lata. Jacek Jaśkowiak wygrywa wybory. Przyznacie, jednak mimo wszystko nie do końca to było spodziewane, raczej niespodziewane zwycięstwo. Pamiętacie ten wybuch radości w sztabie Platformy Obywatelskiej? I tak z ręką na sercu, spodziewaliście się, że Poznań doczeka się aż takiej zmiany? Wszyscy wiedzieli, że kończy się epoka Ryszarda Grobelnego. Coś się kończy, coś się zaczyna. Ale czy że to, co się zaczyna, będzie aż tak nowe, aż tak pewnie przełomowe? Trochę stawiam tezę, ale pewnie zgodzicie się ze mną, jeśli chodzi o tę ocenę. Panowie, kto pierwszy? Piotr Tomczyk, skoro nikt się nie zgłasza, pan nauczyciel wyznacza.
Cóż, na pewno była to jakaś niespodzianka, bo jednak taka jest już tradycja, świecka tradycja w naszym kraju, że ten, kto jest prezydentem, jedną kadencję, ten z reguły jest też drugą, a ten, który jest drugą, jest też trzecią, także były takie przewidywania.
Już teraz na trzecie będą musieli skończyć.
Tak, 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 zgadza się. Troszeczkę się tu zmienia. Natomiast ta niespodzianka nie była jednak tak wielka, dlatego że trzeba wziąć pod uwagę, że w Poznaniu rzeczywiście zwyciężał kandydat Platformy Obywatelskiej. Tak się złożyło, bo tych kadencjach, w których był Ryszard Grobelny przedstawicielem Platformy, nagle przestał nim być i to skomplikowało mocno sprawę.
I pojawił się zawsze kandydat Platformy osobny, który przegrywał z Ryszardem Grobelnym regularnie w drugiej turze wyborów.
Tak, ale ten drugi kandydat, on nie był, można powiedzieć, tak mocno promowany. Było też po cichu słychać takie poszeptywanki, które wskazywały na pewne porozumienie pomiędzy kandydatem Ryszardem Grobelnym a Platformą Obywatelską. Teraz okazało się, że poszło na ostre. I ja mówię o tej kampanii 4 lata temu. Poszło na ostre, no i niespodziewanie rzeczywiście elektorat PO zdążył się przegrupować i wybrał kandydata partyjnego.
Idźmy krok dalej. Ja bym chciał zapytać przede wszystkim o ten czas prezydentury Jacka Jaśkowiaka od tego zwycięstwa do dziś właściwie. No to trochę była taka pewnie randka w ciemno, dlatego że innego kandydata wydawało się, że wybierają poznaniacy, a innym okazało się w praktyce. Często słyszę taką tezę. Zgadzacie się
Myślę, że wielu poznaniaków myślało, że wybierze bardziej przedsiębiorcę, może bardziej społecznika, a nagle okazało się, że mają na stanowisku po 4 latach polityka. Polityka, który siada w pierwszych ławach na spotkaniu głównej partii opozycyjnej
kraju. Takiego silnego gracza na tych ławach i w tych pierwszych rzędach, który nie lubi, jak mu się palcem pokazuje. Wręcz sam chciałby tutaj dyktować i rozdzielać stanowiska, funkcje
i to
też
nie
wizję.
Poznaniu,
tak, tak.
I warto zwrócić uwagę, że to się rozwijało. To na początku wcale tak nie było. Dopiero Jacek Jaśkowiak tą silną pozycję, można ostatni powiedzieć rok, to już jest zdecydowana pozycja również w szeregach Platformy Obywatelskiej.
Tam jest takie zdanie w książce JJ, autobiografia Jacka Jaśkowiaka, gdzie on mówi o tym, Jacek Jaśkowiak, że Grzegorz mnie popiera i wszelki wpływ na listy będę miał ja i Grzegorz to uwzględnia. Pamiętacie ten pasus, jeśli czytaliście?
O, czytać miałem okazję, chociaż akurat cytat nie pamiętam, ale tak chciałem tylko zauważyć, że ten cytat rzeczywiście idealnie był odzwierciedlony w tym, co się działo przez ostatnie kilka tygodni, jeśli chodzi o listy Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta, bo przecież pamiętamy w cudzysłowie aferę oczywiście związaną z Tomaszem Lipińskim, czy
z Bartoszem
Zawieją właśnie. I tutaj tajemnicą Pyliszynała jest to, że jednak Jacek Jaśkowiak też miał na to wpływ. I gdzieś wygrała właśnie opcja projaśkowiakowa, jeśli tak to można nazwać. Więc to by tylko potwierdzało właśnie to, o czym powiedziałeś przed
chwilą. Ja już kiedyś pytałem o to w tym programie, czy Jacek Jaśkowiak troszeczkę zerwał się ze smyczy Platformy Obywatelskiej, bo to, że jest graczem, ale jednocześnie jest politykiem chyba dosyć niezależnym. Tomasz Woźniak.
Myślę, że Jacek Jaśkowiak potwierdził, jaki wielki potencjał w nim drzemie i właśnie wielu wyborców wtedy poszło wierząc w to, że Jacek Jaśkowiak jest w stanie coś odmienić w tym Poznaniu, który zaczął tracić pozycję swoją, patrząc na rankingi miast, na to, jak dane miasta są postrzegane. Jacek Jaśkowiak teraz forsuje cały czas, że widzi wielki Poznań i że ten Poznań wielki może za chwilę się pojawić i nam się ziści, ten wielki Poznań. I ten ostatni rok to jest wiele takich inwestycji, czy wiele zmian, które mają w tej następnej kadencji ten wielki Poznań stworzyć. Pytanie, czy wyborcy zaufają do końca Jaśkowiakowi.
To wszystko na zasadzie gdybania, tak?
To jest nadal w toku i jest też wiele takich małych niedopowiedzeń w czasie tej kadencji, które niestety są dużym obciążeniem przed tymi wyborami.
I tak odpowiadając na twoje pytanie, jeszcze dosłownie wczoraj, czy dzisiaj, na dniach w każdym razie, czytałem wypowiedź Jacka Jaśkowiaka w jednym z poznańskich mediów, który powiedział, że po wyborach, nawet jeżeli Platforma będzie miała większość w Radzie Miasta, tak, on i tak będzie chciał zawrzeć koalicję z Lewicą.
To jest wyjście
przed szereg.
Czy skonsultowane tak z władzami Platformy
stawia swoją własną partię pod ścianą. To jest sytuacja ewidentna.
W pozycji 40 paru procent. Tak.
Dla mnie w ogóle jest to sytuacja naprawdę bardzo ciekawa, bo w tej chwili warto też zwrócić uwagę na jedną rzecz. 4 lata temu ówczesny kandydat, Jacek Jaśkowiak, mówię teraz w cudzysłowie, oszukał wyborców, przedstawiając się jako kandydat, można powiedzieć, kandydat gospodarz, który będzie tutaj ponad jakimiś ideowymi nawalankami i on będzie dbał o to, żeby Poznań...
No w kampanii nie było za bardzo tak, ideologicznych akcentów.
Gospodarczo, a dopiero po latach, teraz już wiemy, że pan prezydent jest bardzo mocno zaangażowany w spory ideowe. Tego obrazu, tej twarzy on wcześniej nie prezentował, także jest to jakaś nowość i według mnie jest to związane z tym, że jego zwolennicy, część z nich stała się bardziej fanatyczna. Jego przeciwnicy też ostrzej występują przeciwko niemu. Czyli można powiedzieć, że silna polaryzacja jest wokół osoby pana prezydenta.
Czy tak silna polaryzacja też w rankingach, która wynika z tych wszystkich prezydenckich, także dotyczących Rady Miasta, wynika też troszeczkę z osobowości właśnie Jacka Jaśkowiaka, tego, że ma taką silną... ten rys ideologiczny wpisany w tę prezydenturę, bo on jest ewidentny.
Na pewno to ma wpływ.
To na pewno. Norbert Kowalski. Wystarczy zauważyć, że prezydent Jaśkowiak, to jak o tym już mówiliśmy, dosyć szybko opowiedział się ewidentnie po jednej stronie sceny politycznej, a wiadomo, że jak ktoś się opowiada za czymś jednoznacznie, to albo zyskuje sobie przeciwników, albo też zwolenników, więc to jest tak naprawdę nieuniknione. Co innego, gdyby Jacek Jaśkowiak rzeczywiście próbował prowadzić taką politykę bardziej neutralną, bezstronną, gdzieś odpychając na bok szyld partyjny, bo jednak widać, że jest związany z Platformą.
No i chyba nawet formalnie
członkiem. Gdzieś to oczywiście nie współgra z tym, co widzieliśmy 4 lata temu i gdyby ten wizerunek Jaśkowiaka sprzed 4 lat był obecny nadal, to prezydent Jaśkowiak na pewno aż takich emocji by nie wzbudzał.
To ja was zapytam, na ile na tym korzysta czy traci miasto? Bo Jacek Jaśkowiak w sobotę podczas konwencji samorządowej Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu powiedział: pokazaliśmy, że nie trzeba w pozycji klęczącej rozmawiać z rządem.
Rozmawialiśmy, mam wrażenie, o tym rok czy 2 lata temu. Gdzieś ten wątek w naszych rozmowach się przewijał. Myślę, że po tych 4 latach, myślę, może nawet dość odważnie można powiedzieć, że mimo wszystko miasto nie było stratne. O ile na przełomie tych 4 lat różne można było mieć wątpliwości.
Może za mało zyskało.
Na to nie odpowiemy sobie, tak, do końca, bo nie wiemy, co
było. Na pewno nie zyskało tyle, ile prezydent Jaśkowiak obiecywał.
A ja bym nawet zapytał, co zyskało?
Myślę, że nawet nie powstały takie jakieś obiektywne rankingi, które nam by te słupki tak typowo ekonomiczne pokazały, patrząc na dotacje.
To może trochę szkoda, że nie ma takiej możliwości.
Trudno określić, to byłby na pewno ciekawy temat na jakąś tam pracę naukową dla naszych tutaj profesorów z Uniwersytetu Ekonomicznego. Natomiast na pewno Poznań pojawiał się częściej w mediach i ten taki ekwiwalent reklamowy, o którym się często mówi, to na pewno Poznań zaczyna być rozpoznawalny.
mówił, że na Zachodzie zyskuje niewymierny Poznań taki handicap reklamowy.
Bezpłatna
przez to,
reklama,
że...
tak, na pewno.
Pytanie też, w jakim kontekście się pojawiał Poznań, bo jednak często był to wizerunek miasta, w którym jest dosyć spory spór ideologiczny i raczej dosyć trudno dojść do kompromisu, więc...
A inwestorzy lubią pewnie święty spokój.
Chyba, że wyznajemy zasadę, że nieważne jak mówią, ważne, że mówią.
No, z drugiej strony, to znam takich radnych w Poznańskiej Radzie Miasta, którzy mają to wypisane na czołach.
Można z drugiej strony spytać, czy jest jakaś inwestycja, czy są jakieś pieniądze, które z racji prezydentury Jacka Jaśkowiaka i jego zachowań w Poznaniu do Poznania dotarły? No to trudno odpowiedzieć na to pytanie.
Można by powiedzieć na tę pewnie analogia. W Krakowie Jacek Majchrowski, prezydent lewicowy, potrafił otrzymać od rządu pieniądze na przykład na to, żeby transport miejski, tabor miejski zmodernizować.
I to jest ciekawy trop, bo ja myślę, że jeśli chodzi o takie oceny tego okresu prezydentury, prezydenta Jaśkowiaka, to właściwie jedyną taką metodą słuszną, sprawiedliwą jest porównanie rangi Poznania, powiedzmy 4-5 lat temu i tej rangi, które miasto ma teraz, bo my rywalizujemy, tak mówiąc w uproszczeniu, z Wrocławiem, no może też z Gdańskiem, z Krakowem i ja mam takie wrażenie, że jednak ten Wrocław na przykład troszeczkę nam uciekł, jeśli chodzi o rozwój.
Dobrze, to w takim razie wprost. Czy Poznań po prezydenturze Jacka Jaśkowiaka jest nadal miastem w pierwszej lidze polskich miast?
Myślę, że jest to miasto, tak jak drużyna Lech Poznań, która chce być takim miastem elitarnym i walczyć o te najwyższe tytuły, ale niestety staramy się, a nie wychodzi nam od kilku lat. I właśnie Lech Poznań, no niestety jest takim odzwierciedleniem
trochę. Grupa mistrzowska czy grupa spadkowa?
No właśnie, gdzieś tam jesteśmy po środku, niby nam się udaje wejść do elity, ale nagle mamy jakiś boom, krach i nie ma tych europejskich pucharów. I zawsze jest ten zawód mieszkańców Poznania.
Ja bym powiedział, że grupa mistrzowska i te europejskie puchary może już są, jeśli zostajemy przy nomenklaturze piłkarskiej, tylko to jest raczej pożegnanie się z tymi pucharami w pierwszej czy drugiej rundzie eliminacji. A czy Poznań tak naprawdę jest nadal w pierwszej lidze? Jest, to na pewno, tylko problem polega na tym, że inne miasta nam powoli uciekają i to nie jest kwestia tylko czterech ostatnich lat, ale to jest kwestia, powiedziałbym, ostatniej kadencji Ryszarda Grobelnego, bo już 8 lat temu doszukiwałbym się właśnie już sprzed kilku lat takiego powolnego zastoju albo powolnego rozwoju.
Nie utożsamiałbym może po prostu z tymi wydarzeniami, o których nawet wspomniałeś, czy z tym minusem, samego prezydenta. Tak? On może być tym trenerem, ale nie on będzie miał tylko i wyłącznie wpływ na to, co ma miejsce na boisku.
Pada to nazwisko tutaj i to jest ciekawe, jak często Ryszard Grobelny, i to też się pojawiało w różnych komentarzach, czy nad Poznaniem wisi jeszcze nadal coś na kształt cienia grobelizmu. Ten grobelizm próbowała tropić grupa takich co bardziej radykalnych działaczy Platformy, niejako próbując przepędzać ten duch dawnego prezydenta z ratusza poznańskiego.
Może się okazać, że za kilka dni rozwieje się donicość.
Ja mam wrażenie, że więcej się o Ryszardzie Grobelnym mówi wraz z końcem kadencji Jacka Jaśkowiaka i to nie dlatego, że oczywiście Ryszard Grobelny jest jedną z głównych twarzy kampanii Jarosława Pucka, tylko dlatego, że jakaś liczba osób jest zawiedziona Jackiem Jaśkowiakiem i pojawiają się coraz częściej głosy, że jednak za Grobelnego nie było tak źle, jakby się wydawało i w tym bym się ukrywał.
Bardziej przewidywalnie?
Sentymentalnie? Tak,
może sentymentalnie, może jednak...
No to była dość długa prezydentura, więc ona odcisnęła piętę, jakbyśmy na nią nie patrzyli i na ten system oświaty i na komunikację i gdzieś na postrzeganie też choćby tego Lecha Poznań, który ma być wizytówką miasta, bo każdy z prezydentów gdzieś tam wokół tego Lecha też krąży.
Z wyjątkiem prezydenta Jaśkowiaka. On jeśli już, to raczej krąży w negatywnym kontekście, czyli konfliktu z kibicami.
Ale to ja myślę, że można też podejść do tego tematu tak bardziej od strony naukowej, fizycznej, że w momencie, jeżeli rodzi się jakaś wolna przestrzeń, to ona od razu jest zajmowana przez inne ugrupowania.
Także w momencie, natura nie znosi próżni. Tak, znosi tak to zdaje się
momencie,
brzmi.
Kiedy pan prezydent Grobelny ograniczył swoją aktywność, to w tym momencie, no niestety, jest stopniowo coraz bardziej zapominany. My wspominamy go, ludzie z sentymentem też jakoś go wspominają, ale stopniowo jest to coraz słabsze.
To był błąd, że się usunął gdzieś w jakiejś scenikowo
ostatnie. Trudno powiedzieć, że to był błąd, bo pytanie, jakie były cele pana Ryszarda Grobelnego, czy on chciał wrócić do tej polityki rangi średniej, czy też w ogóle nie wiemy tego. Natomiast taki jest proces, on jest już mocno zaawansowany, że stopniowo lud poznański zapomina.
No, ostatnie osoby, czy ostatni element tego ruchu widzimy na listach wyborczych Jarosława Pucka. No i tak naprawdę będziemy mieli za te kilka dni faktycznie odpowiedź na to pytanie, na ile jeszcze osoby związane z Ryszardem Grobelnym w Poznaniu będą mogły liczyć na poparcie.
To teraz troszeczkę o kulisach działania ratusza poznańskiego. Sporo zmieniało się w ratuszu, jeśli chodzi o personalia. Ta rotacja wiceprezydentów była dosyć duża i dosyć burzliwe były losy też koalicji. Tak naprawdę do momentu chyba pewnie, kiedy Lewica nie podpisała tego porozumienia, różnie z tym bywał. Norbert Kowalski, Bogna Kisiel z Głosu Wielkopolskiego dosyć taką krótką, ale bardzo celną analizę przeprowadziła tych fluktuacji, które zachodziły przez te 4 lata.
Tak, nie ma się co oszukiwać, że pod tym kątem to były dosyć ciekawe 4 lata, dosyć burzliwe. Na pewno w jakiś sposób cieniem na prezydencie Jaśkowiaku kładą się 2 dymisje wiceprezydentów, bo jednak to byli współpracownicy, których on sam sobie wybierał. Jeśli mówimy o tym, w jakich okolicznościach odchodzili, czy to afera fakturowa, czy to afera mailowa, to się na pewno kładzie też cieniem na prezydenturze Jacka Jaśkowiaka i na jego wyborach. A co do tego, co się działo już w samej Radzie Miasta, z dziennikarskiego punktu widzenia była to taka wisienka na torcie, która na pewno nam, dziennikarzom, też troszkę umilała pisanie o Radzie Miasta.
Te podziały nie zawsze były oczywiste, prawda? Nawet radni Platformy potrafili niekiedy zagłosować, uwaga, uwaga, wbrew zdaniu i propozycji prezydenta Jacka Jaśkowiaka. I bywało tak w tej kadencji Rady Miasta. Słuchajcie, dobrze, powiedzcie mi w takim razie, czy ten układ, trochę o tym już mówił Sebastian Borkowski, ma szansę przetrwać. Czy rzeczywiście, no bo dużo wskazuje na to, że nie, może być dużo z tego obecnego, personalia się zmienią, natomiast rzeczywiście koalicja z Lewicą jest stabilna.
Myślę, że dla dobra Poznania lepiej by było, aby doszło w ogóle do drugiej tury wyborów prezydenckich, aby dyskusja na temat wizji Poznania nabrała tempa i rozgrzała nas trochę do emocji, bo tych emocji nie czuć w tej kampanii wyborczej, to jest raz, a dwa, na pewno druga tura oznaczałaby też przetasowania, jeżeli chodzi o układ w Radzie Miasta Poznania, a Poznań potrzebuje mocnej dyskusji na temat, w którym kierunku to miasto ma podążyć i ja odnoszę wrażenie, że brak odważnej osoby, która weźmie na swoje barki odpowiedzialność za to miasto. Stoimy już na takiej granicy, że albo Poznań zrobi krok do tyłu, albo spadnie do tej grupy spadkowej, jak mówiliśmy tutaj, bo jednak Wrocław dzięki inwestycjom wokół miasta i działalności samorządu swojego województwa zrobił gigantyczny krok do przodu i każdy, kto jedzie w tamtą część Polski, choćby na narty, widzi to. My stoimy z budową choćby drogi krajowej numer 5 w miejscu. Każdy, kto jedzie do Trójmiasta, widzi, jak poszła Gdynia do przodu. Gdańsk, jak turystycznie te miasta zrobiły kolejny krok do przodu, a były już dawno w ekstraklasie. I widzimy, jak bardzo Warszawa zaczyna układać tą politykę samorządową pod siebie i wybory w Warszawie, te, które mamy teraz, samorządowe, mogą bardzo zmienić tutaj
układ. I Warszawa
układ.
Tak naprawdę skradła show wyborcze. Tak naprawdę.
Odpowiadając trochę na twoje pytanie, ja się zastanawiam, na ile... Co by mogło się stać, gdyby Platforma miała całkowitą większość w Radzie? Te sondaże pokazują, że po przeliczeniu zasad liczenia głosów takie możliwości są całkiem realne. Nie wiem, czy to by było dobre. Wydaje mi się, że koalicja i próba znajdowania kompromisu, jakieś inne spojrzenie fajnie by się przydało. Natomiast no, ja nie wyobrażam sobie tak szczerze, jeżeli partia wygrywa wybory, ma większość w Radzie Miasta, większość, która pozwala przegłosować każdą uchwałę, mimo wszystko z racji jakiegoś wyższego dobra miasta postanawia zawrzeć koalicję z jeszcze innym ugrupowaniem.
To jest wszystko partia polityczna, prawda?
Nawet jeżeli Jacek Jaśkowiak bardzo chciałby znaleźć powód, żeby Tomasza Lewandowskiego pozostawić na stanowisku zastępcy, no to jest pytanie. Pamiętajmy też, że w Koalicji Obywatelskiej są kandydaci Nowoczesnej i tam przy pewnych założeniach wiceprezydentem może zostać kandydatka Nowoczesnej. Także to jest też...
Jacek Jaśkowiak mówi, że... 5. wiceprezydenta i taki...
Myślę, że rządy mężczyzn w Radzie Miasta mogą nie dopuścić kobiety na stanowisko wiceprezydenta.
Ale tutaj...
Partyjne rozgrywki pomogą.
Słuchajcie, pamiętajmy, że jednak mieliśmy wiceprezydenta kobiety na samym początku prezydentury Jacka Jaśkowiaka, więc myślę, że akurat to nie będzie miało większego wpływu na to.
Ale faktycznie Jacek Jaśkowiak po tej pierwszej próbie nie podjął już drugiej próby powołania kobiety na wiceprezydenturę. Słuchajcie, trochę zaczęliśmy mówić o samorządzie też województwa. Na chwileczkę zejdźmy na ten grunt, bo to jest szalenie ciekawa działka, mało doceniana, mało się o niej mówi. Wielu wyborców, mam wrażenie, nie do końca zdaje sobie sprawę z tych ogromnych kompetencji, które ma Sejm i przede wszystkim Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Trochę taki rząd regionalny, można by użyć takiego określenia. A tam się działo bardzo dużo. Mam wrażenie, że tam było odwrócenie ról wobec tego, co się dzieje w kraju. Czyli mamy właściwie wszechmocną Platformę i PSL, które są takimi bardzo różnymi, bardzo równymi koalicjantami. Ja dlatego,
zobaczymy,
że
czy to się utrzyma, bo jednak w kuluarach się mówi o tym, że politycy Platformy mają to dosyć poważne obawy o tegoroczne wybory do sejmików, nie ze względu na wschodnią Wielkopolską.
Ale z drugiej strony była też ta bardzo nieduża grupa Prawa i Sprawiedliwości w opozycji, Lewica również, która tak naprawdę niewiele mogła. Sami się skarżyli, że są wycinani, niedopuszczani do głosu, nie mogą mieć na nic pół, czyli wypisz, wymaluj, odwrotna sytuacja niż w Sejmie w tym momencie i w kraju. I ta konfiguracja była ciekawa. I też bardzo ciekawe personalia, jak to zawsze w polityce wielkopolskiej. Powiecie coś o sejmiku? Leszek Wojtasiak na przykład. Takie nazwisko przychodzi mi do głowy. Ktoś, kto uważany jest za szczerą eminencję.
Ktoś, kto w przypadku zwycięstwa mimo wszystko koalicji PO-PSL na pewno w ten czy inny sposób pojawi się znowu. Faktycznie, Leszek Wojtasiak uznawany jest za tego, który często rozdaje karty z drugiego czy z trzeciego widoku. Natomiast faktycznie to, co w sejmiku...
Ale ta oficjalna kariera się skończyła jego już.
O, ja nie wiem, czy oficjalna kariera się skończyła.
Na razie.
Już słyszeliśmy o jego końcach, także to
się skończyć właśnie i wcale nie jest
powiedziane. No, mnie dwie rzeczy. Jak dzwoniłeś do mnie, mówiłeś, że będziemy na ten temat rozmawiali, to mnie dwie rzeczy najbardziej zastanawiają. Pierwsza dotyczy przyszłości, czyli co mogłoby się stać i jakie przetasowania doszłyby do skutku, gdyby jednak zwycięstwo odniosła Zjednoczona Prawica. No i druga rzecz, że mieliśmy uchwałę, którą wy wspólnie, zarówno jedna, jak i druga strona, przegłosowała. To jest walka ze smogiem.
I to jest jedna rzecz, o której może nie tylko jedna taka rzecz, ale tych rzeczy było trochę więcej. Natomiast faktycznie w sejmiku zdarzały się sytuacje takiego działania zupełnie ponad podziałami partyjnymi. Czyli ta uchwała antysmogowa dla Wielkopolski. To jest także powołanie kolei metropolitalnej. Tu nikt nie kładł kija w tryby lokomotywy. A trzecia sprawa, choćby kwestia Otuliny wokół Puszczy Zielonka. Tam była słynna fabryka, kwestia fabryki Brosa i władze Swarzędza chciały zmniejszyć tę Otulinę, żeby jakoś wyjść z tego pata i procesu, którym grozi im fabryka Brosa. I tutaj również radni, solidarnie, wszyscy niezależnie od barw partyjnych.
No tutaj radni sejmiku, oni są w mojej ocenie lepiej rozliczani przez wyborców o to, jak bardzo dbają o tą swoją lokalną społeczność i czy te ich głosy oddawane, czy walka o dotacje przekłada się na rozwój ich powiatów, ich społeczności lokalnej. I tutaj duża pochwała, jeżeli podsumujemy te 4 lata funkcjonowania sejmiku, gdyż jednak w tych rankingach dobrze nasze województwo wypada, patrząc na pracę sejmiku. I przez te 4 lata jednak ten ogrom prac był zrobiony duży i taki duch został wprowadzony w ogóle w te obrady sejmiku, że można wspólnymi siłami więcej osiągnąć. I tą sztandarową wizytówką są koleje metropolitalne. I ja osobiście jestem pasażerem tychże linii. Ja widzę, jak z każdym kwartałem ilość pasażerów wzrasta i oznacza to, że jednak wybierają mieszkańcy Wielkopolski taki środek komunikacji i ten środek uważają za lepszy i również te ceny, które są im oferowane, no jednak jest to oferta skierowana dla mieszkańców, która jest przez nich bardzo doceniana i ja liczę, że te wszystkie propozycje, o których słyszymy, rozszerzenia, one wejdą w życie, bo Wielkopolska potrzebuje tych linii kolejowych na takim poziomie zdecydowanie jeszcze wyższym niż mamy obecnie.
Jak już mówimy jeszcze o sejmiku wielkopolskim, to na pewno warto zwrócić uwagę i za to pochwalić radnych, czyli mam na myśli wykorzystanie funduszy unijnych, bo jesteśmy chyba drugim województwem w kraju, nie wiem czy przypadkiem Pomorskie nas tylko nie wyprzedza.
Drugim, tak.
Które w największej ilości wykorzystuje fundusze unijne i rzeczywiście ta liczba projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej robi wrażenie. Chociażby wspomniana kolej metropolitarna.
Ale to też oświata, kultura.
Więc to na pewno na plus i warto na to zwrócić uwagę. Tylko jeszcze kończąc gdzieś wątek sejmiku wielkopolskiego z mojej strony, to chciałbym zwrócić uwagę, że trochę nie zgodzę się z tym, że mieszkańcy Wielkopolski doceniają radnych, bo mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, że akurat sejmik województwa jest takim, mówiąc brzydko, może trochę piątym kołem uwozu dla wyborców, którzy tak naprawdę...
No, ale jednak mamy nazwiska, które są od wielu lat i patrząc na kadencję tych głównych nazwisk, nie chciałbym teraz tutaj bawić się w reklamowanie tych radnych, ale jednak oni z każdą kadencją robią duży postęp i dużo zrobili.
Ale to, że są nazwiska, to nie znaczy, że wyborcy tak naprawdę świadomie...
No, ale ktoś ich jednak wybiera.
Ale to nie znaczy, że jednak ktoś sobie świadomie zdaje sprawę, czym się ten sejmik zajmuje i na kogo dokładnie, gdzie głosuje.
To też, już nie, Piotrze, się oddam głos, tylko też jest różnica. Z punktu widzenia Poznania, faktycznie, w wielu przypadkach to są osoby, może nawet anonimowe, ale w przypadku mniejszych gmin, tak?
To są osoby stop okładek. Września, Konin, Leszno, to są osoby bardzo rozpoznawalne.
Ale tam są,
są na imprezach lokalnych, w szkołach.
Natomiast mi jeszcze nasunęło się a propos tych inwestycji, które mamy tutaj i w Polsce, i w Poznaniu, i w Wielkopolsce. Całkiem niedawno otwarty został Dworzec Zachodni. Odnowiony Dworzec Zachodni, wielomilionowa inwestycja. Okazuje się, że mamy potężne inwestycje właśnie jeśli chodzi o kolej. I tutaj w tle tego, tej inwestycji była właśnie taka dyskusja na temat tego, czy pan prezydent będzie utrudniał dalsze inwestycje, które by były przeprowadzane, tak, oczywiście, które by były przeprowadzane, powiedzmy, centralnie, prawda? I temat tego konfliktu, on też jest, myślę, dość istotny, dlatego, że w momencie, kiedy jest ostry konflikt między Poznaniem, czy szerzej, gdyby był konflikt między Wielkopolską i Warszawą, to wtedy rzeczywiście my jednak w pewnym stopniu ucierpimy. Jeśli chodzi o te pieniądze skierowane tutaj, no one nagle mogą się okazać mniejsze niż mogłyby być. I same wybory, jeśli chodzi w ogóle o całą Wielkopolskę, są znacznie ciekawsze niż poznańskie, dlatego że w Poznaniu sytuacja jest taka stabilna, właściwie nudy. Nic się nie dzieje, wiadomo, co będzie.
Te sondaże się zmieniają
nie ma
w ogóle w powiatach.
Wiemy, kto wygra, wiemy, kto przegra. Sprawa jest jasna. Natomiast w związku z tym, że wschodnia Wielkopolska ma jednak zupełnie inne sympatie, tak to nazwijmy, to okaże się, że ten wynik będzie bardzo równy w efekcie. I to wszystko jest w tym momencie możliwe.
Dobrze, zapytam was o jedną rzecz, bo tak pięknie mówimy o tych środkach unijnych, o kolei metropolitalnej, ale jest potężna pewnie łyżka dziegciu w tej beczce sejmikowej. Szpital pediatryczny, szpital dziecięcy, który od lat już miał być robiony i pamiętam na końcu poprzedniej kampanii wyborczej już był praktycznie niemalże buldożery wjeżdżał.
Nie było miał być podobno otwierany przecież.
Tak. To jest w ogóle porażka nie tylko tej kadencji,
ale nowy urząd za 180 milionów złotych.
Poprzedniej kadencji również i tak naprawdę wszyscy radni powinni prosić wszystkie mamy z Wielkopolski o przebaczenie.
I władze województwa, samorządowe.
Tak naprawdę to zarząd województwa, rozgrywającym.
Tak, przede wszystkim każdy, kto trafił ze swoim dzieckiem na Krysiewicza, ten szpital w Poznaniu, gdzie przyjeżdżają wszyscy z okolicy do Leszna, do szpitala Kalisz, widać, że brakuje w Wielkopolsce szpitala dziecięcego z prawdziwego zdarzenia, gdzie nie będziemy leżeć przy łóżkach naszych dzieci, tylko w normalnych warunkach, które znamy choćby ze szpitali z województwa pomorskiego, gdzie mieliśmy złamaną rękę i byliśmy ze swoim dzieckiem i widać te różnice i niestety mamy rodziny w innych regionach Polski i słyszymy, jak tam zachodzą zmiany w tym sektorze, który dla każdego jest bardzo ważny, czyli służba zdrowia. I tutaj musi być po zakończeniu wyborów jeden głos, że wspólnie pracujemy, aby ten szpital powstał i żeby te koparki wjechały na plac budowy. Tu w ogóle nie ma o czym dyskutować, tylko to powinno być pierwsze hasło każdego, kto chciałby sprawować władzę w województwie.
Ale jutro przecież jest podpisywana umowa na budowę tego szpitala, więc zobaczymy, na ile to jest zagrywka PR-owa.
Lepiej późno niż wcale.
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że przypadkiem jest termin podpisania.
To sypało w różne otwarcia budów w tym tygodniu bardzo, bardzo obficie z różnych stron.
Ciekawie było też przez Euro 2012, gdzie było też dużo inwestycji, a jednak te inwestycje spowodowały porażkę Ryszarda Grobelnego. A też dużo było inwestycji, głośno się mówiło. Nie zawsze te inwestycje dają sukces.
Inwestycja może być pocałunkiem śmierci.
Tak, albo na następną kadencję będą tym pocałunkiem.
No Jackowi Aćkowiakowi to inwestycje, o których mówił, jednak chyba nie zaszkodzą.
W każdym razie, odnośnie szpitala, kończąc, jak widzę, nie wymieniając nazwiska jednego z kandydatów do sejmiku wojewódzkiego, który właśnie w haśle ma coś o szpitalu dziecięcym, to od razu odwracam głowę i mówię, no nie, to już nie teraz.
Słuchajcie, nie chcę was namawiać na to, żebyście wróżyli, kto wygra te wybory, bo to pewnie już jest lekko wyjście w tym tygodniu wyborczym poza standard dziennikarski. Zapytam inaczej, o kampanię wyborczą. Jak wam się podobało to, co prezentowali poszczególni kandydaci? Czy mieli dobry pomysł na siebie? Czy dobrze zaistnieli? I czy to się sprawdziło? Sebastian Borkowski, Piotr Tomczyk.
Nudy. Nic się nie dzieje. Polski film. No po prostu czegoś takiego się nie spodziewałem.
Nie mówimy o Warszawie oczywiście.
Nie, mówimy o Poznaniu. Tak. Panowie, no ja zapytam tak, no ilu z was, któryś z kandydatów poczęstował kawą w czasie kampanii?
A pamiętam takie wybory, kiedy stali na przystankach PST i częstowali z wielkich kotów. No, ale to syne brati.
To tak ale tylko teraz, jeszcze wejdę w słowo na minutkę.
Żeby dokończyć jednym zdaniem. Otóż wydaje mi się, że wszyscy kandydaci uznali, że wynik jest już przesądzony, w związku z czym niespecjalnie jest sens walczyć.
Nawiążę jeszcze tylko na chwilkę do tego częstowania kawą. To Tadeusz Zysk wpisuje się w tą konwencję, bo jutro ma na trasie PST rozdawać torby z napisem I Love Piątkowo, więc jednak widać, któryś z kandydatów wrócił do tego.
I spotkania. Zawsze ta trasa poznańska szybko
jest nadzieja. Jest nadzieja, jeden z kandydatów się przebudził, także no, kilka dni jeszcze zostało.
Co nie zmienia faktu, że generalnie zgadzam się z oceną, że ta kampania rzeczywiście była nudna i patrząc na to, jak była krótka, spodziewałem się, że będzie bardzo intensywna i kandydaci będą chcieli ten czas mocno wykorzystać, a tymczasem było zupełnie na odwrót. A najbardziej rozczarowany jestem chyba postawą Jarosława Pucka, bo jednak po nim z dziennikarskiego punktu widzenia spodziewałem się najwięcej, bo był osobą do tej pory nieznaną w większości mieszkańców, więc jeśli naprawdę marzyło prezydenturze, to musiał ten czas wykorzystać jak najlepiej i zbudować tą świadomość. Mam nadzieję, mam wrażenie, że go nie wykorzystał i mimo wszystko troszeczkę zmarnował te kilka tygodni kampanii.
Ja pozwólcie, ocenię tą część internetową. W internecie było tak samo nudno. Żaden z kandydatów, ani czy stroną internetową, w mediach społecznościowych nie wyróżnił się czym innym. Co więcej, nie wiem, czy też macie wrażenie, jak patrzyliście na zdjęcia kandydatów, że niezależnie którego ugrupowania oni byli kandydatami, te zdjęcia wyglądały identycznie. Nawet już nie chodzi mi o jakieś humorystyczne akcenty, które docierają do nas.
Plakaty Jackowiaka były inne, na pewno. Te autobusowe.
Autobusach.
To może dlatego, że na plakacie Jacka Jackowiaka w tle można zobaczyć fotografa, o ile mnie pamięć nie myli. Jak zwrócicie uwagę w górny róg
tak,
zdjęcia.
Tak,
natomiast
ładnie się
w mediach społecznościowych, gdzie można było naprawdę zaistnieć czymś, wyróżnić się, to oprócz notorycznego wrzucania zdjęć, filmików lepszych lub gorszych.
I debaty, które goni debatę postów, i konferencji prasowych codziennych.
Naprawdę nic ciekawego nie zobaczyliśmy. W pewnym momencie to zaczęło się nawet zlewać. I ja myślę, że na dzień dzisiejszy, gdzie dziennikarze z dziennikarskiego obowiązku relacjonują poszczególne konferencje, to jak pytam osoby, które no nie siedzą w tym codziennie, one już nawet tego nie czytają, bo to zlewa się po prostu w jedno i trudno odróżnić, kto.
Wszyscy kandydaci postawili sobie za punkt honoru i wszystkie ugrupowania, że codziennie odbędzie się konferencja i...
Ale to jest powtórka teraz sprzed 4 lat, bo jeśli przypomnimy sobie, co działo się 4 lata temu, to również mieliśmy maraton konferencji prasowych.
Ale chyba 4 lata temu te emocje były jednak inne.
No właśnie, nie ma energii. Panowie, gdzie jest ta energia? Gdzie jest energia?
Nie ma spięcia w czasie tych debat, których gdzieś tam byliśmy obserwatorami i nie ma jakiegoś takiego poważnego ataku, czy to ze strony pana Zyska na Jacka Jaśkowiaka, czy ze strony Jacka Jaśkowiaka na niego.
Czy to Tadeusz Zysk nie obniża temperatury tego?
Byłby na pewno potencjalną osobą, która mogła najbardziej
agresywny i dynamiczny atakować. W znaczeniu takim atakującym.
Pytanie, czy agresja i atak pasowałyby niejako do wizerunku Tadeusza Zyska jako osoby jednak już doświadczonej wiekowo. Wydawałoby się, że w takim razie do niego pasuje właśnie wizerunek osoby wyciszonej, spokojnej, a nie takiego, mówiąc kolokwialnie, narwańca, więc nie wiem, czy taki narwańczy atak by mu bardziej nie zaszkodził wizerunkowo niż pomógł tak naprawdę.
Ale z drugiej strony, no jednak ktoś musiałby się pojawić taki, kto chciałby zburzyć ten układ sił.
No teoretycznie tak?
Jarosław Pucek. No właśnie, ale jak się okazało, tutaj tej energii wielkiej też nie było. Mi zabrakło takiego kandydata, który wyszedłby i powiedziałby: proszę państwa, ja od pierwszego dnia, jak tylko zostanę prezydentem, od razu wykopuję te słupki przy drodze, które blokują miejsca do parkowania. Od razu pierwszy słupek leci pierwszego dnia. Wszystkie słupki wyjmujemy. Wszyscy poznaniacy wyjmują słupki.
Pytanie, co by się działo ze słupkami poparcia.
Oczywiście, że tak. Bo w tym momencie to daje taką szansę. My dyskutujemy o tym, co warto zrobić, czego nie. Może te słupki zostawić, może je zlikwidować. To jest konkret, prawda?
Tak samo Rondo Caponiera, była mocna robimy? Dyskusja w czasie remontu, kiedy ono wystartowało. Tak. Była kwestia tej ścieżki rowerowej przez środek. I to też taki jest ciekawy argument do walki politycznej.
Mieliśmy przy dworcu przy okazji poprzedniej kampanii wyborczej.
Tu mamy premetro przecież.
No właśnie, bo co jest ciekawe, łatwiej jest dyskutować o inwestycjach za setki milionów złotych, które są w nieokreślonej przyszłości, niż zająć się dziś słupkiem, który jest do wykopania. On tam czeka, tylko łopata jest, grzeje się, no i nic z tym nie robimy. Takich pomysłów zabrakło w tej kampanii. I niestety, no ja tu z bólem mówię, że Warszawa pod tym względem bardzo mocno nas prześcignęła. To właśnie we Warszawie.
Ale Warszawa zawsze jest pewnym pojedynkiem traktowanym najbardziej prestiżowo.
Ale tych pomysłów tam było sporo. Tam było sporo pomysłów. A u nas tych pomysłów co robić?
Takie nawet chwytliwych konkretingowo po prostu.
Tak, u nas tych konkretów co robić zabrakło.
Zbudować tramwaj na Naramowice, co obiecuje.
No, zbudować tramwaj na Naramowice, czy osiedle
Kopernika. Kolejny słyszymy, tak. Że na pewno tym razem już uda się dokończyć.
Czy widzieliście jakąś różnicę w tych programach komunikacyjnych? Nie mówię oczywiście o premierze, bo to jest osobna historia, ale kwestia przedłużania linii tramwajowych. Tak naprawdę kandydaci bardzo powtarzali to samo, bo i to samo mówi społecznicy od Doroty Bonkamermeister.
Tak.
Ale Jarosław Pucek, tramwaj na Falistą, Kopernika. Jacek Jaśkowiak o tym mówi. Możesz
tylko tak naprawdę nikt z kandydatów nie siadł do tramwaju ostatnio i autobusu i nie usłyszał tego, co mówią poznaniacy, że komunikacja publiczna w mieście Poznaniu po prostu dołuje, leci w dół. I to nie jest ta jakość, którą znamy, jaka była kiedyś i o jakiej mówiono. I zwłaszcza to dotyczy problemu związanego z autobusami. O tym się mówi coraz głośniej, mówią o tym mieszkańcy. I właśnie ten kontrkandydat w ogóle też nie uderzył w tą działkę.
I to jest właśnie też duże rozczarowanie, bo problemy komunikacyjne, ja tak sobie wyobrażałem na samym początku, że problemy komunikacyjne będą osią sporu pomiędzy kandydatami, że każdy z kandydatów rzuci się do rozwiązywania problemów komunikacyjnych Poznania.
Można było tyle rzeczy wytknąć, prawda?
Tak, i z parkowaniem, i z przepustowością miasta. To jest ważne. To wszystkich nas dotyczy. Każdy z nas w jakiś sposób się przemieszcza po mieście.
Co, nie było tego w tej kampanii?
No, było za słabo. Za słabo było, bo tak jak mówiłem, o słupkach nie mówił nikt, o miejscach do parkowania nie mówił nikt, o zawężaniu ulic. Jest ciągle temat, że ulica Głogowska ma stracić jeden pas ruchu. Prawda? No, ja bardzo przepraszam. Ja tam jadę każdego dnia i jak tylko sobie pomyślę o tym, że zaraz zostanie zawężona ta ulica do jednego pasa, to od razu jestem nerwowy. Ale kandydaci tego nie wiedzą. Widocznie nie jeżdżą Głogowską. Gdzie jeżdżą? Nie wiem.
Słuchajcie, takie zdanko mi się na koniec tutaj rzuciło w oczy, które ta konwencja sobotnia koalicji obywatelskiej była ciekawa, no obfitowała wiele różnych wypowiedzi. Show skradł oczywiście Grzegorz Schetyna swoimi takimi ogólnopolskimi wycieczkami, jednak się skupię na Jacku Jaśkowiaku. Czy to jest motto na następną kadencję wyborczą, potencjalną, jeśli wygra wybory? Czytam, cytuję, nadal będę zaskakiwał, nadal będę irytował, nadal będę podejmował decyzje, które nie będą miały na celu większego poparcia w sondażach, one będą miały na celu dobro Poznania i dobro Wielkopolski. Jak to skomentujecie?
Zaskakiwać prezydent Jaśkowiak pewnie będzie, bo już jak go poznaliśmy przez te 4 lata, to rzeczywiście trzeba mu to oddać, że potrafi zaskoczyć decyzjami odważnymi. Czy dobrymi, czy nie, to już każdy z osobna może sobie ocenić. Więc spodziewam się, że gdyby prezydent Jaśkowiak został wybrany na kolejne, tym razem już 5 lat, to ta kolejna kadencja rzeczywiście pod kątem pewnych emocji, niespodzianek będzie zbliżona do tej. Zobaczymy, czy będzie lepsza, czy gorsza pod kątem rzeczywistych inwestycji i czy Poznań rzeczywiście coś na tym zyska.
Pan prezydent obrósł w piórka. Czuje się bardzo pewnie. I właśnie z tego powodu pozwala sobie na takie wypowiedzi. Wydaje mi się, że nie bierze pod uwagę w ogóle takiej możliwości, że mógłby przegrać, więc no, daje sobie tutaj pełen luz, jeśli chodzi o wypowiedzi.
Jacek Jaśkowiak zakłada, że wygra w pierwszej turze wyborów i ten procent będzie znaczący i że zobaczy siebie w głównym wydaniu wiadomości, że jest jednym z tych prezydentów dużych miast, którzy wygrali w pierwszej turze, a wygrana w pierwszej turze oznacza, że Jacek Jaśkowiak sam dobierze wszystkich współpracowników i Warszawa i centrala partii nie będzie miała nic do powiedzenia.
Wabank?
Tak, to jest Grawa Bank i to jest, myślę, że Grawa Bank też o to, co Jacek Jaśkowiak będzie robił po tym, jak przestanie być prezydentem Poznania, będzie myślał o czymś więcej.
Będzie myślał. Nie będzie.
No gdyż tak myśli o czymś więcej. I to wypływa z tych słów, myślę, że on myśli o czymś więcej.
To jest chyba największy znak zapytania. Na ile po wygranych wyborach Jacek Jaśkowiak będzie politykiem, również tym, który zacznie zajmować się sprawami krajowymi, a na ile będzie osobą, która będzie skupiona na Poznaniu, przy okazji komentując w ten czy inny sposób na Placu Wolności rządy Prawa i Sprawiedliwości.
To jeszcze tylko dwa zdania na koniec ode mnie, bo wiem, że co prawda przed nami dopiero tegoroczne wybory, ale jestem też przy okazji ciekaw, jak ta najbliższa kadencja będzie wyglądała pod kątem ewentualnego znalezienia następcy dla Jacka Jaśkowiaka ze strony Platformy Obywatelskiej.
Chyba nie ma wątpliwości.
Bo chyba nie ma wątpliwości oczywiście, kto by nim miał być, ale mimo wszystko jestem też tego ciekawy.
Proszę Państwa, za tydzień będziemy znali już pierwsze wyniki. Jak powiedziałem, ostrzę sobie zęby na dyskusję, również w gronie dziennikarzy. Pierwsze gorące opinie. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Gorąca czołówka, 19.15. Dziś dyskutowaliśmy w następującym gronie. Sebastian Borkowski, portal Miasto Poznań.
Dziękuję bardzo i zachęcam do pójścia na wybory.
Piotr Tomczyk, nasz dziennik, również zachęcam.
Dobranoc, szczęść Boże.
Norbert Kowalski, Głos Wielkopolski.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Woźniak, nasz Głos Poznański.
Dobranoc i życzę udanego weekendu.
Kłaniamy się nisko, do usłyszenia, zachęcamy do udziału w wyborach.
Gorąca czołówka.